Wreszcie Gandalf zatrzymał się i skinął na towarzyszy. Przed nimi mgła się rozwiała, świeciło blade słońce. Minęło już południe. Stanęli u bramy Isengardu. Ale brama leżała na ziemi, wyłamana, pogięta. Wszędzie wokół, rozrzucone w szerokim promieniu lub zwalone na bezładne kopce, poniewierały się kamienie, strzaskane i połupane w ostre drzazgi. Ogromny, sklepiony łuk trzymał się jeszcze, lecz za nim otwierała się nienakryta już stropem jama. Tunel był odsłonięty, a po obu stronach bramy w urwistych ścianach ziały ogromne wyłomy i szerokie szpary. Baszty zmieniły się w kupy gruzu. Gdyby wielkie morze uniosło się gniewem i runęło z burzą na ścianę gór, nie dokonałoby większego spustoszenia. Cały wewnętrzny krąg, zalany bulgocącą wodą, wyglądał jak kocioł pełen wrzątku, w którym kołysały się i miotały przeróżne szczątki, belki, słupy, skrzynie, beczki i rozbite narzędzia. Pogięte, wyłamane filary sterczały rozszczepionymi głowicami stopieli, lecz drogi były pod wodą. Na pół przesłonięta oparami skalista wysepka majaczyła jakby w wielkiej dali. Wciąż jeszcze czarna i smukła wieża Ortang stała nietknięta przez burzę. Jasna fala lizała jej podnóża. Król i jego towarzysze patrzyli na to w osłupieniu. Rozumieli już, że potęga Sarumana legła w gruzach, lecz nie mogli pojąć, jak się to stało. Kiedy po chwili odwrócili wzrok ku sklepieniu nad rozbitą bramą, zobaczyli tuż obok olbrzymie rumowisko, a na nim dwie drobne figurki wyciągnięte w swobodnych pozach, w szarych płaszczach, ledwie widoczne na kamieniach. Przy nich stały butelki, miski i talerze, jak gdyby dopiero co zjedli obfity posiłek i teraz odpoczywali po trudzie. Jeden, jak się zdawało, spał, drugi, oparty plecami o skalny złom, założywszy nogę na nogę, a ręce pod głowę, wydmuchiwał z ust długie pasma i małe pierścionki lekkiego niebieskiego dymu. Theoden, Eomer i wszyscy Rohirrimowie długą chwilę przyglądali im się ze zdumieniem. Był to rzeczywiście niezwykły obrazek wśród spustoszenia Isengardu. Zanim jednak król zdążył przemówić, mała osóbka, puszczająca kółka dymu, spostrzegła nagle jeźdźców, którzy nieruchomi i milczący wyłaniali się z mgły i zerwała się na równe nogi. Był to jak gdyby młodzieniec, lecz wzrostem dwa razy mniejszy niż bywają ludzie. Głowę miał odkrytą, ukazując bujną, kasztanowatą i kędzierzawą czuprynę, ale spowijał go mocno zniszczony płaszcz tego samego kroju i koloru, co płaszcze, w których przyjaciele Gandalfa przybyli do Edoras. Ukłonił się bardzo nisko, kładąc dłoń na piersi. Potem, jak gdyby nie spostrzegając wcale czarodzieja i jego towarzyszy, zwrócił się do Eomera i Theodena. — Witajcie w Isengardzie, dostojni panowie — powiedział. — Jesteśmy tu odźwiernymi. Meriadok, syn Saradoka, do usług. A oto mój przyjaciel, którego niestety zmogło zmęczenie. Tu trącił nogą leżącego towarzysza. Nazywa się Peregrin, syn Paladina z rodu Tuków. Pochodzimy z dalekiej północy. Czcigodny Saruman jest w domu, ale na razie zajęty rozmową z niejakim gadzim językiem. Gdyby nie to, z pewnością wyszedłby na powitanie tak znakomitych gości. Z pewnością, zaśmiał się Gandalf. Czy to Saruman kazał wam pilnować swojej rozwalonej bramy i wypatrywać gości w krótkich przerwach między jedną a drugą butelką? Nie, szlachetny panie. Ten szczegół uszedł jego uwagi, odparł Mary bardzo serio. Był zajęty czym innym. Rozkaz otrzymaliśmy od drzewca, który przejął zarząd Isengardu. Polecił mi przywitać władcę Rohanu w stosownych słowach. Zrobiłem to, jak umiałem, najlepiej.
A nas, swoich druhów, nie witasz wcale? Mnie i Legolasowi nic nie powiesz? Wybuchnął Gimli, niezdolny już dłużej panować nad sobą. O łajdaki, włóczy kije, po wsi nogi kudłate. ładnie nas urządziliście. Z drugiego końca świata gnamy przez bagna i puszczę, przez bitwy i śmierć na wasz ratunek, a wy tu sobie ucztujecie i leżycie brzuchami do góry, a na domiar wszystkiego ćmicie fajki. Fajki! Skąd wytrzasnęliście fajkowe zielenic, ponie? Tam do licha. Tak mnie na przemian złość i radość rozpiera, że cud będzie, jeżeli nie pęknę.
Z ust mi to wyjąłeś, Gimli, rzekł śmiejąc się Legolas. Z tą różnicą, że ja bym przede wszystkim spytał, skąd wytrzasnęliście wino?
Czego jak czego, ale dowcipu wam przez ten czas nie przybyło, odezwał się Pipin, otwierając jedno oko. Zastajecie nas na polu chwały, wśród dowodów zwycięstwa i zdobycznych łupów, a pytacie, jak doszliśmy do tej odrobiny dobrze zasłużonych pociech.
Dobrze zasłużonych? Spytał Gimli. Trudno mi w to uwierzyć.
Jeźdźcy śmiali się, słuchając tej rozmowy.
Nie ma wątpliwości, rzekł Theoden, że jesteśmy świadkami spotkania kochających się przyjaciół. A więc to są, Gandalfie, twoi zagubieni towarzysze. Sądzone nam w tych dniach oglądać coraz to nowe dziwy. Wiele ich już widziałem, odkąd wyruszyłem z domu. A teraz oto mam przed sobą jeszcze jedno plemię, znane tylko z legend. Czy się nie mylę, czy też jesteście niziołki? A jak u was mówią, hobbitowie.
Hobbici, królu, jeśli łaska, poprawił Pipin.
Hobbici, powtórzył Theoden.
Dziwnie zmieniacie wyrazy. Ale ta nazwa brzmi dość ładnie. Hobbici.
Wszystko, co słyszałem o was, blednie wobec rzeczywistości.
Merry ukłonił się. Pipin także wstał i złożył królowi niski ukłon.
Łaskawy jesteś dla nas, królu, bo mam nadzieję, że tak należy sobie twoje słowa tłumaczyć, rzekł. Ale mamy nowe dziwo. Przewędrowałem bowiem wiele krajów, odkąd opuściłem własny, a nie spotkałem ludu, który by znał jakieś opowieści o hobbitach.
Mój lud przybył przed laty z północy, odparł Theoden. Nie będę cię jednak zwodził. Nie ma wśród nas legend o hobbitach. Mówi się tylko, że gdzieś bardzo daleko, za górami i rzekami, żyje plemię niziołków, zamieszkujące nory wykopane w piaszczystych wydmach. Lecz legendy nie wspominają o wspaniałych czynach tego plemienia, ponieważ wieść głosi, że nie lubi ono trudzić się i schodzi z oczu ludziom, umiejąc znikać błyskawicznie, a także zmieniać głos i ćwierkać jak ptaki. Teraz widzę, że można by znacznie więcej o was powiedzieć.
Z pewnością, królu, rzekł Merry.
Na przykład, ciągnął Theoden, nikt mi nie mówił, że hobbici puszczają ustami dym.
W tym nie ma nic dziwnego, odparł Merry, bo sztukę tę uprawiamy dopiero od kilku pokoleń. Tobold Hornblower z Longbottom z południowej ćwiartki pierwszy wyhodował w swoim ogrodzie prawdziwe fajkowe ziele około roku 1070 według naszej rachuby czasu. Jakim sposobem stary Toby to ziele zdobył?
Nie wiesz nawet, królu, co ci grozi, przerwał Gandalf. Hobbici gotowi, siedząc na ruinach, rozprawiać o uciechach stołu lub rozpamiętywać szczegóły z życia swoich ojców, dziadków, pra i prapradziadków oraz dalszych krewniaków aż do kuzynów 9. stopnia, jeżeli zachęcisz ich do tego nadmierną cierpliwością. Odłóżmy historię fajkowego ziela do sposobniejszej chwili. Powiedz mi, Merry, gdzie jest drzewiec?
Daleko stąd, po stronie północnej, odparł Merry. Poszedł napić się wody, czystej wody. Większość entów jest tam z nim, ale jeszcze nie skończyli roboty.
Merry wskazał ręką na dymiące jezioro. Patrząc na nie, jeźdźcy usłyszeli odległy łoskot i turkot, jakby lawina toczyła się ze zbocza gór. Gdzieś w oddali rozlegało się pohukiwanie, przypominające triumfalny głos mnóstwa rogów.
— A więc Orthanc został bez straży? — spytał Gandalf.
Wystarczyłaby woda, rzekł Merry, ale żwawiec i paru innych entów czuwa. Nie wszystkie słupy i filary widoczne na równinie wbił tutaj Saruman. Żwawiec, jeśli się nie mylę, stoi pod skałą opodal podnóża schodów.
Tak, widzę tam wysokiego, siwego enta, powiedział Legolas. Ramiona trzyma spuszczone i stoi nieruchomo jak słup.
Południe minęło, rzekł Gandalf. A my od świtu nic w ustach nie mieliśmy.
Mimo to chciałbym pogadać z drzewcem możliwie bez zwłoki. Czy nie zostawił dla mnie żadnych poleceń? Czy też może wywietrzały wam z głowy przy butelce i pełnej misce?
Zostawił, odparł Mary. I właśnie miałem ci to powiedzieć, ale zasypaliście mnie innymi pytaniami. Kazał oświadczyć, że jeśli król Rider Marchi i Gandalf zechcą łaskawie pofatygować się pod północną ścianę, zastaną tam drzewca, który rad ich powita. Od siebie dodam, że znajdą tam również obiad i to najlepsze przysmaki, specjalnie wyszukane i dobrane przez waszego tu obecnego pokornego sługę. Zakończył z ukłonem. Gandalf roześmiał się.
Od tego należało zacząć, rzekł. No co, Theodenie? Czy chcesz jechać ze mną na spotkanie z drzewcem? Trzeba okrążyć jezioro, ale nie będzie to daleka droga. Od drzewca dowiesz się wielu ciekawych rzeczy, bo to jest Fangorn. Najstarszy i najdostojniejszy z Entów, a z jego ust usłyszysz mowę najstarszych istot żyjących na świecie. Pojadę z tobą, odparł Theoden. Do widzenia, hobbici. Chciałbym was ujrzeć w swoim domu. Tam siądziemy sobie wygodnie i opowiecie mi wszystko, co wam serce podyktuje o swoich przodkach, choćby od stworzenia świata, o Toboldzie Starym i o jego ziołach. Do widzenia. Hobbici skłonili się nisko.
A więc to jest król Rohanu, szepnął Pipin.
Sympatyczny staruszek, bardzo grzeczny.